Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studiu Radia Maria w Chicago mamy niecodziennych gości. Jest bowiem z nami pan wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który jest też profesorem KUL-u, konstytucjonalistą. Witam serdecznie, panie wojewodo.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Oraz jest pan profesor Jacek Gołębiowski z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, również profesor KUL-u. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże wszystkim.
Drodzy panowie, ta wizyta tutaj w Chicago ma pewien cel. Na pewno bardzo zaszczytny. Bardzo proszę pana wojewodę, żeby kilka słów powiedzieć.
Celem jest przede wszystkim ukłonienie się państwu tutaj w Chicago. Polakom tak licznie tutaj zgromadzonym zamieszkałem od dawna i to już od wielu pokoleń. Bez państwa trudno byłoby mówić nawet dzisiaj o niepodległej Polsce i w związku z tym stuleciem odzyskania niepodległości w 1918 roku, ale też i ze stuleciem KUL-u, który na pewno by nie istniał, zwłaszcza w okresie PRL-u, kiedy nie był finansowany z państwa w ogóle, nie istniałby bez państwa życzliwości i wsparcia, bez państwa patriotyzmu. Przecież KUL służył przez te 100 lat przede wszystkim temu, aby kształcić inteligencję katolicką, która miała zaświadczać i zaświadczała, że nie ma żadnej przepaści między wiarą i nauką. No i KUL, który przede wszystkim uczył wolności do, wolności w aspekcie pozytywnym, nie tylko wolności w aspekcie negatywnym od, czyli wolności z obowiązkiem połączonej, ale też z odpowiedzialnością połączonej. Bez państwa życzliwości to wszystko by się nie udało i to też powodowałoby, że ta niepodległość, jeśli by przyszła, to zdecydowanie później. Taki jest cel naszej wizyty, żeby się państwu pokłonić, podziękować. No i przywozimy z sobą tablicę jako dar województwa lubelskiego, mieszkańców województwa lubelskiego, bo to mieszkańcy województwa lubelskiego ufundowali tablicę pamiątkową, tablicę poświęconą świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu i świętej pamięci Ryszardowi Kaczorowskiemu, naszym prezydentom, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Ta tablica będzie odsłonięta w parafii świętego Ferdynanda tutaj w Chicago i będzie upamiętniała tych dwóch wielkich prezydentów naszej niepodległej ojczyzny.
No na pewno miejsce też jest szczególne i nieprzypadkowe, dlatego że od 10 maja w tej właśnie parafii każdego 10 dnia miesiąca odprawiane są msze za ojczyznę, ale w sposób szczególny jakoś zaakcentowane są ofiary tej tragedii smoleńskiej. Panie profesorze, tu pytanie do pana profesora Jacka Gołębiowskiego. Pan jest szefem Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym i z tego co wiemy, w stulecie KUL-u, ale także w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z całym zespołem ma pan, można powiedzieć, macie panowie specjalną misję tutaj do spełnienia w Ameryce Północnej.
No, chciałbym tutaj kontynuować tą myśl, którą zaczął pan wojewoda, że nie byłoby KUL-u, gdyby nie pomoc Polonii. Faktycznie od samego początku, od powstania KUL-u w roku 1918, Polonia amerykańska niezwykle się angażowała, jeśli chodzi o pomoc finansową KUL-owi, a szczególnie było to widoczne, jak pan wojewoda powiedział, po II wojnie światowej, w okresie komunizmu. Dlatego my dwa, jako profesorowie KUL, przyjeżdżamy tu właśnie pokłonić się naszym przodkom, emigrantom polskim, którzy w ten sposób stworzyli KUL, pomagając KUL-owi. I my tutaj, korzystając z tych pięknych rocznic, jubileuszy, rozpoczęliśmy realizację bardzo wartościowego projektu. Nazywa się Parafie i Kościoły Polskie w USA. Temat wydaje się olbrzymi, bo nasi emigranci założyli tu prawie 1000 parafii, kościołów, szkół. Także gigantyczny wpływ w rozwój kościoła katolickiego na nowym kontynencie mamy my Polacy. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego. I my postanowiliśmy z okazji rocznicy KUL-u, rocznicy stulecia Polski, wcześniej 1054 chrześcijaństwa w Polsce, udokumentować to wielkie dziedzictwo. Okazuje się, że wymaga pilnej dokumentacji, ponieważ te parafie etniczne tracą swój byt, są łączone, zamykane, czasami kościoły są burzone. I zaczęliśmy ten projekt w tamtym roku. Przebadaliśmy 22 parafie bardzo stare, z tej kategorii Polish Cathedral Style. Dokonaliśmy niezwykłej pracy. Z każdego obiektu mamy po kilka tysięcy zdjęć. Są to zdjęcia wykonane przez zawodowego fotografika, dokumentujące wszystkie zabytki, które zostały jeszcze. Witraże, relikwiarze, naczynia liturgiczne z inskrypcjami ofiarodawców polskich, ale także materiały archiwalne. Także mamy gigantyczny materiał z tych 22 obiektów. Teraz robimy drugi etap, będzie dotyczył polskich katedr w diecezji Detroit. Jedziemy potem do Cleveland, Cleveland, jedziemy do Pittsburgha, później do Buffalo, Syracuse i w kolejnym, ostatnim etapie Milwaukee i będziemy właśnie kolejne katedry badać. Także wykonujemy olbrzymią pracę. Stąd też przy okazji tego spotkania chciałbym zaapelować do wszystkich Państwa, którzy dysponują jakimiś materiałami fotograficznymi, dokumentami, kronikami jubileuszowymi, kronikami księży, które dokumentują polskość Kościoła katolickiego tutaj obecnego w Ameryce, o kontakt, może za pośrednictwem właśnie Radia Maryja, by skontaktować się z nami, bo zbieramy te materiały.
Oczywiście też tak z panem profesorem, jak i profesorem Mieczysławem Rybą będą tutaj spotkania. O nich jeszcze będziemy mówić i też no już dzisiaj zapraszamy do Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro, kościoła wybudowanego przez Polaków. Parafia powstała w 1895 roku, a więc jedna z pierwszych, można powiedzieć, bo jeszcze w XIX wieku. No i sama nazwa kościoła już o tym mówi, że był to kościół, było to miejsce drogie dla ówczesnej Polonii, a dzisiaj no z powodu tego, że już tej mniej Polonii młodej napływa, więc powoli parafianie się, można powiedzieć, wykruszają.
Mieliśmy okazję zbadać właśnie Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro, bo należy do tej kategorii polskich katedr. I muszę przyznać, że dla nas wszystkich, pracujemy w zespole 8-osobowym, przyjeżdżamy rano do obiektu, siedzimy tam do późnego wieczora, by dokonać te wszystkie zdjęcia bardzo dokładne i archiwa. Mamy połowę zespołu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, połowę historyków sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wszyscy jesteśmy oszołomieni w ogóle wielkością tego dziedzictwa. Mamy świadomość, że przyjechali ludzie bardzo ubodzy za chlebem, mieszkający w ciężkich warunkach, to co po sobie zostawili. No i mówię, nie tylko kościoła, ale przy tym szkoły, konwenty, całe miasta, osiedla. Wspaniałe dziedzictwo, o którym tak naprawdę bardzo mało wiemy. W tej chwili będziemy budowali portal internetowy duży, który bez polskich znaków kościoły polskie w USA. On już niedługo pierwsze parafie będą tam wrzucane. Myślę, że potrzeba roku, żeby był większy materiał. I myślę, że w ten sposób, bo on będzie w obydwu językach publikowany, będzie można to dziedzictwo ogromne pokazywać i na stałe się nim chwalić. Jest to taki cel projektu. I cieszę się, że my jako KUL możemy tego dokonać, bo 20 trwały przymiarki do badania tego dziedzictwa. Zaczynał je jeszcze ojciec Krąpiec i święty pamięci profesor Czesław Bloch, mój szef, myśląc o tym, że trzeba to zrobić. Dopiero teraz pojawiły się możliwości, że mamy takie narzędzia, instrumenty do tych badań.
Panie wojewodo, zawsze jak są goście z Polski, nasi słuchacze ciekawi są tego, jak ta sytuacja w Polsce, szczególnie może te napięcia, jakie są między polskim rządem a Unią Europejską, jak to będzie rozwiązane. Czy może pan coś na ten temat powiedzieć? Zresztą jest pan konstytucjonalistą, a tym, można powiedzieć w cudzysłowie, problemem, który Unia postrzega, to jest niby właśnie ustawa o sądownictwie, o KRS-ie, aczkolwiek przecież zgodna z polską konstytucją.
No i właśnie dlatego ojciec świetnie to zauważył. Problemem nie jest ustawa, realnym problemem rzeczywiście nie jest ustawa o Sądzie Najwyższym, nie jest ustawa o KRS-ie, nie jest ustawa o ustroju sądów powszechnych i nie jest niezgodność działania tego rządu z konstytucją. Problem jest gdzie indziej. Problemem jest to, że w oczach Unii Europejskiej Polska jawi się jako wsteczny bieg Unii Europejskiej. W ich oczywiście pojęciu wsteczny. No, proszę Państwa, no, jest zasadnicza różnica między Polską, polskimi naukowcami, polskimi prawnikami, polską społecznością chrześcijańską, a społecznością Unii Europejskiej. No, u nas na ołtarzach kościołów następuje przeistoczenie. Czcimy Pana Jezusa, czcimy Pana Boga. Oni u siebie czczą Marksa na ołtarzach katedr protestanckich. Więc tutaj my jesteśmy gdzieś na zupełnie dwóch biegunach, że tak powiem. I z tamtego bieguna, tego marksistowskiego, neomarksistowskiego, postmodernistycznego tej Unii Europejskiej i Europy Zachodniej, no my jesteśmy postrzegani jako konserwatyści, czyli ci, którzy ich blokują w postępie. I tylko dlatego mamy atak ze strony Unii Europejskiej na Polskę, która nie chce się poddać islamizacji w takim stopniu, w jakim poddała się Europa Zachodnia, mając przeogromny już dzisiaj problem i ten problem będzie narastał. Wydaje się, że kilkanaście lat to jest ten okres, kiedy rzeczywiście w Niemczech czy we Francji będziemy mieli ogromne problemy społeczne. My My się na to nie godzimy. Nie godzimy się na przyjmowanie uchodźców z kierunku arabskiego. Pomagamy i wspieramy Syryjczyków i mieszkańców tamtego regionu. Tam na miejscu, na Lubelszczyźnie, przeprowadziliśmy półroczną akcję Lubelszczyzna dla Syrii. Zresztą w odpowiedzi na apel ojca Ibrahima z Aleppo, który był u mnie w urzędzie i tą akcję zaplanowaliśmy razem później z księdzem profesorem Cisło, szefem polskiego oddziału pomocy Kościołowi w potrzebie. Więc my wspieramy, ale nie damy się zislamizować, bo chcemy iść tym śladem, który nam wyznaczył sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Choćby na transparentach napisano nam, że mamy miłować wszystkie ludy na ziemi, nie będziemy temu przeciwni, mówił kardynał Wyszyński, ale zawsze żądać będziemy, żeby Polska Polską była, żeby w Polsce po polsku się myślało, żeby w Polsce duch narodu chrześcijańskiego rozwijał się w wolności i swobodzie. I właśnie w tym kierunku postępujemy i to jest solą wokół unitów europejskich i z tego tytułu zarzucają nam brak praworządności. No, brak praworządności, mogę to już powiedzieć teraz jako prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, konstytucjonalista, brak praworządności to jest w Unii Europejskiej, a nie w Polsce, dlatego że Komisja Europejska kompletnie wychodzi poza swoje kompetencje, zarzucając Polsce i tego rodzaju rzeczy i prowadząc rozmaite procedury, które tak naprawdę nie mają oparcia w twardym prawie europejskim. Więc ja z tego punktu widzenia nie spodziewam się szybkiego zakończenia tego sporu, chyba że sama Unia Europejska dojdzie do wniosku, że jego przekładanie czy jego podtrzymywanie nie leży również w ich interesie, bo jak wiemy, żeby cokolwiek można było Polsce zrobić z tego tytułu, to potrzebna jest jednomyślność, której w Unii Europejskiej na pewno nie będzie co do ukarania Polski czy jakiegokolwiek innego kraju i nie tylko dlatego, że Węgrzy są naszymi sojusznikami, ale dlatego, że wiele innych krajów typu na przykład Słowacja czy Czechy też będą, czy Litwa, też będą miały, że tak powiem, opór w tym, żeby karać Polaków za coś, czego Polacy i społeczeństwo polskie i państwo polskie nie zrobiło, więc tak to wygląda. Co będzie dalej z Unią Europejską? Nie wiem, modlimy się.
No właśnie, ostatnio przywódca Węgier, pan Viktor Orban, powiedział, że my jako chrześcijanie mamy obowiązek i to czynimy, pomagać, ale na miejscu, a nie sprowadzać problem do siebie, bo też jesteśmy odpowiedzialni za obywateli, którzy żyją tutaj, tu i teraz, czyli za obywateli, czy to w naszym przypadku Polaków, czy w przypadku pana Orbana Węgrów.
To jest ta nasza solidarność z przyszłymi pokoleniami. No, solidarność międzypokoleniowa jest dzisiaj bardzo szwankuje w Unii Europejskiej. Nikt nie myśli o tym, co będzie później, w jakich warunkach będą żyli dzisiejsi mali Europejczycy, młodzi Europejczycy, albo ci, którzy się jeszcze nie narodzili, w jakim środowisku, w jakiej społeczności, czyli jest tak naprawdę brak myślenia o tym, co będzie w tym miejscu na ziemi, w Europie, za lat 20, 50 i 100. W Polsce tę solidarność międzypokoleniową wykazujemy różnego rodzaju programami społecznymi, którymi chcemy odwrócić ten trend. Już odwróciliśmy, zastopowaliśmy przynajmniej ten niekorzystny trend spadku urodzeń. Zatrzymało się. Tutaj mamy po raz pierwszy od wielu, wielu lat, w zeszłym roku urodziło się więcej dzieci w tym województwie lubelskim, no ale to jest też myślenie o tym, w jakich warunkach te dzieci, które urodziły się, będą żyły za lat 20, jak mówię, 50, czy za lat 100. I w związku z powyższym rzeczywiście nie możemy doprowadzić do problemów społecznych, czy katastrof społecznych, jak w Europie Zachodniej. I jeszcze raz powtarzam, oni jeszcze tego głośno nie mówią, aczkolwiek już Niemcy na forach międzynarodowych zaczynają pokazywać, że mają przeogromne problemy z tym, żeby utrzymać po prostu zwykły porządek u siebie. No, zwykły porządek, tu nie chodzi o jakieś inne rzeczy. Natomiast my nie uchylamy się od naszej solidarności z naszymi braćmi muzułmanami, czy z naszymi braćmi Syryjczykami, ale też i przede wszystkim chrześcijanami tam właśnie na Bliskim Wschodzie, pomagając tam na miejscu. Rząd polski przeznacza grube miliony złotych na to, żeby tam na miejscu odbudowywać mieszkania, żeby tam na miejscu odbudowywać szkoły i tworzyć warunki do tego, żeby Syryjczycy mogli tam zostać u siebie, bo każdy chce żyć u siebie w kraju.
Panie profesorze, tutaj z ust pana wojewody padło nazwisko Marks, jego 200. rocznica urodzin, no i fetowanie tych urodzin przez między innymi pana Junckera. Czy w historii tych 200 lat, no może nie całych 200 lat, było tak, że ta filozofia marksistowska była tak mocno akcentowana, jak jest teraz właśnie przez tych urzędników Unii Europejskiej?
No w Europie Zachodniej nie miało to miejsca. Tak, fetowanie na taką dużą skalę, identyfikowanie się z tą filozofią, z tym sposobem życia, widzeniem świata. My znamy owoce tej filozofii w postaci dokładnej analizy Imperium Związku Radzieckiego, jak zaprzęgnięto całą machinę administracyjną, biurokratyczną do walki z Kościołem, jak programowo niszczono wiarę i widzimy, jakim to się zakończyło skutkiem, jak bardzo zniszczono te społeczeństwa, narody, rodziny i wiemy, czym pachnie filozofia marksistowska, że może nas to przerażać, że u źródeł założenia Unii Europejskiej mamy chrześcijańskich demokratów, ludzi, którzy bazowali na solidarności społecznej, odwoływali się do chrześcijaństwa, a w tej chwili Unia Europejska faktycznie, jak wspomniał pan wojewoda, jest zdominowana przez marksistów z ich wizją świata, całkowicie różną od wizji społeczeństwa chrześcijańskiego, bazującego na wierze w Boga, prawdzie, ładzie, porządku, zdrowej rodzinie. Ja mam takie przykłady współpracy z profesorami z Europy Zachodniej. Jeździłem parę razy do Belgii, do Flandrii, gdzie mówiono mi wprost, że ta droga, którą weszła Europa, zakończy się tragicznie. Rozmawiałem z profesorem Wtielt, który mówił wprost, że jego żona pracuje w dużej szkole, mając około 1000 uczniów i już nie mają w ogóle problemów z mniejszością, bo w klasach 1-3 nie ma w ogóle Belgów, są sami muzułmanie, dzielą się tylko na, prawda, Albańczyków, Syryjczyków, prawda, i inne nacje. I mówił sam, że jego marzeniem jest, ma 3 synów, żeby wyjechali do Polski. Także w ten sposób to wygląda. Także my mamy czego bronić, bo ludzie, którzy znają Polskę, wiedzą, jak wygląda ten ład niemarksistowski u nas, wiedzą, że przyjęcie tych właśnie imponderabiliów, o których ksiądz wspomniał, marksistowskich, naprawdę zakończy się tylko wielką tragedią.
No to jest zresztą, zobaczcie państwo, że człowiek jakby nie widział, to by nie uwierzył w to, co się stało naprawdę w tej katedrze w Trewirze. No, wyobrażacie sobie państwo, żeby nazizm czcić na ołtarzu gdzieś, powiedzmy, w jakiejś katedry protestanckiej? Zaraz byłby wielki krzyk i słusznie. No i słusznie. A tutaj komunizm czci się, czyli taki sam totalitaryzm, tym się tylko różniący od nazizmu niemieckiego, że wymordował dużo więcej ludzi na świecie. I czci się na ołtarzu katedry protestanckiej człowieka, który jest odpowiedzialny przez swoją ideologię komunistyczną, marksistowską, jest odpowiedzialny za setki milionów ofiar na całym świecie. To jest dramat Unii Europejskiej pokazany rzeczywiście w Trewirze.
Ale to tylko pokazuje, że my Polacy powinniśmy jeszcze bardziej dbać o czystość naszej wiary, o gorliwość, o to, żeby dawać świadectwo tak miłości do Boga, do Kościoła, jak i do naszej ojczyzny, która w tym roku przeżywa setną rocznicę odzyskania niepodległości, a ma się czym szczycić.
Ma się czym szczycić i ma się czym szczycić województwo lubelskie w tej naszej ojczyźnie. Ogromnym rozwojem infrastrukturalnym budujemy ponad 300 kilometrów dróg ekspresowych, ponad 200 kilometrów torów kolejowych nowych, infrastruktura komunikacyjna również gminna i powiatowa, reindustrializacja, rozwój Zagłębia Węglowego, to wszystko w najbliższych planach przed nami. Rzeczywiście wyniki finansowe Polski są nieporównywalne do jakiegokolwiek innego okresu z lat 89-2018. Gigantyczne wpływy z tytułu podatku VAT, wcześniej po prostu bezczelnie rozkradywanego przez mafiozów powiązanych ze światem politycznym wówczas rządzącym. Gigantyczne środki finansowe przekazywane na programy społeczne. Jako wojewoda lubelski przekazałem mieszkańcom województwa lubelskiego w ciągu 2 lat 3 miliardy złotych na wychowanie dzieci. Wskażcie mi państwo jakikolwiek rząd w okresie w ogóle 1052 lat istnienia państwa polskiego, który dawał takie środki mieszkańcom Lubelszczyzny na wychowanie dzieci, czyli na coś, co jest naprawdę absolutnym fundamentem rozwoju społecznego. Te środki są coraz większe i będzie coraz więcej. Rzeczywiście Pan Bóg nam błogosławi. Jesteśmy bardzo przepełnieni optymizmem na przyszłość, jeśli chodzi o Polskę.
A ja kończąc w nawiązaniu do tego, czy byliśmy tutaj, myślę, że możemy powiedzieć na pewno, że warto było wspierać KUL, bo dzisiaj właśnie przedstawiciele KUL w osobie wojewody, najwyższego urzędnika rządu i profesora KUL, dyrektora Ośrodka Badań nad Poliem, przyjeżdżają do Chicago, by podziękować i pokazać, że właśnie nadal ta wiara, ta wiedza, która została zaszczepiona, nie została zmarnowana, że możemy nadal prowadzić badania nad Polonią, że mamy jako KUL wyłączność na Stany Zjednoczone, prawdopodobnie Kanadę też obejmiemy i będziemy mieli możliwość podziękowania przez naszą pracę. Także jeszcze raz ukłony i dziękujemy za to wspieranie KUL i modlitewne, i finansowe.
Szczęść Warto Boże. Było wspierać KUL, bo zobaczcie państwo, choćby jedna tylko rzecz. Województwo lubelskie przez to, że był KUL, jest jedynym województwem, w którym wojewoda ma takiego doradcę jak profesor Mieczysław Ryba, nie ma takiego drugiego województwa.
No właśnie. Drodzy panowie, bardzo dziękuję za wizytę w studio, za przekazane informacje i refleksje. Jakże cenne, no bo zawsze, jak to mówił klasyk, pan Pawlak, firmie nie ma mocnych, jak to miło mądrej osoby posłuchać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziś w studiu gościliśmy pana wojewodę lubelskiego, doktora habilitowanego Przemysława Czarnek, konstytucjonalistę, pracownika naukowego KUL oraz pana profesora Jacka Gołębiowskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym na KUL-u. Szczęść Boże.